To mówi Paryż RFI. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Katarzyną Zawicką, również autorką magazynu europejskiego z cyklu Euronet, w którym dzisiaj mowa będzie o wystąpieniu prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Prasę przeczytali Anna Bernhardt i Piotr Kamiński. Następnie o wystawie Cezara Fundacji Cartiera opowie Piotr Błoński. Pisane na trasie Paryż-Łódź. Refleksje o mieście Tuwima i Wielbłąda znajdą Państwo w notatniku paryskim. Anna Rzeczycka w magazynie kulturalnym przybliża postać nowego nieśmiertelnego w Akademii Francuskiej. Mowa będzie także o ogrodach. Powtórzymy magazyn Muzyka ze świata Agnieszki Kumor, która dzisiaj nas zabiera do Gambii. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Fabien Elias. Tyle zapowiedzi, teraz wiadomości, a na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Nicolas Sarkozy przedstawił Parlamentowi Europejskiemu priorytety francuskiej prezydencji. Prezydent Francji, krytykowany za udział w uroczystościach otwarcia igrzysk w Pekinie, obiecał bronić praw człowieka. Kolejna tragedia nielegalnych imigrantów u brzegu Francji i Hiszpanii. Premier Zapatero apeluje do bogatych państw o pomoc w walce z nędzą. Zamieszki na tle rasowym w RPA. Setki obywateli Malawi ewakuowano do ich kraju. Szósty etap Tour de France kończący się w stacji narciarskiej w Auvergne wygrał Włoch Riccardo Rico, zwany Kobrą. Liderem jest Luksemburczyk Kirchen, Polak Schmidt, 73. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Prezydent Nicolas Sarkozy przedstawił w Parlamencie Europejskim w Strasburgu priorytety francuskiej prezydencji. Szczegóły przedstawimy po wiadomościach specjalnie temu wydarzeniu poświęconym magazynie europejskim Euronet. Po wystąpieniu prezydentowi zadawano pytania dotyczące różnych spraw. Między innymi poruszono kontrowersyjną kwestię udziału Sarkozy'ego w uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Odpowiadając na liczne słowa krytyki, jakie skierowano pod jego adresem w związku z tą decyzją, Sarkozy obiecał, że będzie bronić praw człowieka i że nie ugnie się pod naciskiem ze strony władz chińskich.
Po przemówieniu prezydenta Sarkozy'ego z sali padł głos współprzewodniczącego Zielonych w Parlamencie Europejskim Daniela Cohn-Bendit, który skrytykował decyzję prezydenta udania się na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
Vous allez manger avec des baguettes.
Będzie pan jadł pałeczkami z prezydentem Chin, aby otworzyć Igrzyska Olimpijskie. Smacznego. Ja będę myślał o wszystkich więźniach stłoczonych w chińskich więzieniach. Miał pan wspaniałą okazję, żeby bronić walorów europejskich, demokratycznych, wolności, mówiąc, nie wezmę udziału w otwarciu Igrzysk w maskaradzie Chińskiej Partii Komunistycznej. To hańba, to żałosne.
C'est une honte, c'est minable.
W odpowiedzi na te zarzuty prezydent stwierdził:
Ce n'est pas par l'humiliation de la Chine que le front.
To nie upokarzanie Chin może doprowadzić do przestrzegania praw człowieka, ale szczery i bezpośredni dialog. Nie sądzę, żeby można było bojkotować 1/4 ludzkości. Pojadę tam i będę rozmawiał. Ale są sprawy, których Chiny nie mają prawa mówić państwom europejskim, w tym Francji, bo Francja i państwa europejskie muszą być darzone szacunkiem w takim samym stopniu co Chiny. Nie należy do Chin ustalanie mego kalendarza spotkań, tak jak i do mnie nie należy ustalanie kalendarza spotkań chińskiego prezydenta.
Ostatnie zdania są aluzją do chińskich protestów wobec ewentualnego spotkania Sarkozy'ego z Dalai Lamą. Następnie prezydent Sarkozy oznajmił, że zwrócił się do Cohn-Bendita, aby wspólnie z szefem francuskiej dyplomacji Bernardem Kouchnerem przygotował listę więźniów politycznych, których uwolnienia domaga się.
Cohn-Bendit przyjął propozycję Nicolasa Sarkozy'ego, który powiedział w Strasburgu, że szefowie państw i rządów pozostałych 26 krajów zgodzili się na udział prezydenta Francji, pełniący w tym półroczu rolę przewodniczącej Unii, w uroczystości otwarcia letniej olimpiady. W stolicy Alzacji padło także pytanie o inne sprawy międzynarodowe. Nicolas Sarkozy uznał za interesującą wysuniętą przez prezydenta Rosji Miedwiediewa propozycję dotyczącą Paktu Bezpieczeństwa Europejskiego, który może się przyczynić do złagodzenia nastrojów na linii Unia-Moskwa. Słucham Państwa Paryża RFI. Po środowych rewelacjach dotyczących wystrzelenia przez Iran rakiety, której zasięg potencjalnie pozwala jej na dotarcie do terytorium Izraela, okazało się, że zdjęcie opublikowane przez strażników rewolucji jest fotomontażem. Specjaliści odkryli retusz pozwalający dorzucić czwartą rakietę. Na marginesie dodajmy, że odkryto tego w Albi, gdzie we Francji, gdzie w tej chwili odbywa się bardzo znany konkurs fotograficzny, festiwal fotografii. Iran poinformował o wystrzeleniu w sumie 9 rakiet, w tym Shahab-3 o zasięgu 2000 metrów. Tymczasem Biały Dom wydał oświadczenie, którego celem jest pomniejszenie ryzyka wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. To reakcja na śladową irańską próbę z nową rakietą. Pojednawczy ton Waszyngtonu zabrzmiał dysonansem z wcześniejszą bojowniczą wypowiedzią amerykańskiej sekretarz stanu Condoleezzy Rice, która zapowiedziała wzmocnienie obecności US Navy w Zatoce Perskiej. Słowom pani Rice zaprzeczył amerykański sekretarz obrony Robert Gates. Władze syryjskie aresztowały działacza opozycyjnego 26-letniego Hassana Kaosema, sygnatariusza deklaracji z Damaszku, której autorzy domagają się radykalnych i demokratycznych zmian w Syrii. Kilku z 15 sygnatariuszy zostało aresztowanych przez syryjskie służby bezpieczeństwa i oskarżonych o rozsiewanie nieprawdziwych informacji mających na celu osłabienie morale narodu oraz o przygotowywanie zamachu stanu. W Syrii od 45 lat obowiązuje stan wyjątkowy pozwalający policji na zatrzymywanie i przesłuchiwanie obywateli bez podania przyczyny. 15 osób, w tym 9 dzieci w wieku od roku do 9 lat zginęło na wodach u wybrzeży Andaluzji w trakcie próby nielegalnego przedarcia się na terytorium Hiszpanii. Hiszpańska policja wszczęła dochodzenie, zastrzegając się, że bilans nie jest ostateczny. Według Rady Hiszpańskiego na pokładzie znajdowało się kilka kobiet w ciąży. To kolejna odsłona w tragedii nielegalnych imigrantów ryzykujących życiem, aby przedostać się do Europy. W poniedziałek na południowych wodach Hiszpanii utonęło 14 nielegalnych imigrantów z Nigerii. Premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero zażąda od bogatych państw świata, aby dotrzymały swoich zobowiązań, których wypełnienie pozwoli walczyć z nędzą w Afryce. To, co wydarzyło się u wybrzeży Andaluzji, określił mianem tragedii, na którą nie wolno przymknąć oczu. Zapatero podkreślił, że sytuacja jest alarmująca i że jeśli bogaci niczego nie zrobią dla biednych na świecie, dojdzie do kataklizmu. W 2007 roku niemal 1000 nielegalnych migrantów zginęło w czasie próby przedarcia się do Europy, a jak wynika z informacji, które są przekazane z ostatniej chwili, także kolejne 3 osoby zginęły u wybrzeży Malty. Ponad 1500 obywateli Malawi zostało ewakuowanych z Republiki Południowej Afryki do ich kraju rodzinnego w wyniku fali gwałtownych zamieszek, jakie przetoczyły się ostatnio przez ubogie dzielnice miast południowoafrykańskich. Malawi, jedno z najbiedniejszych państw świata, wydało niemal ćwierć miliona dolarów na repatriację swoich obywateli. Papież Benedykt XVI odprawił mszę świętą na Placu Inwalidów w Paryżu i zostanie przyjęty w Pałacu Lizejskim przez Nicolasa Sarkozy'ego w czasie papieskiej pielgrzymki we wrześniu, której celem jest sanktuarium Maryjne w Lourdes. Salman Rushdie został laureatem prestiżowej brytyjskiej nagrody literackiej Booker Prize, przyznawanej w tym roku po raz 40. 6. etap Tour de France, 195 km do Auvergne, w meta w stacji narciarskiej w Superbes. Ten etap wygrał Włoch Ricco, zwany również Kobrą. Włoch wygrał na ostatnim podjeździe, to rzeczywiście był sprint górali. Na drugim miejscu Amerykanin Valverde, na trzecim Cadel Evans, Australijczyk, który jest jednym z faworytów do ostatecznego triumfu w Tour de France. Z kolei w klasyfikacji ogólnej na pierwszym miejscu zaszła zmiana, bowiem na ostatnich metrach przywrócił się dotychczasowy lider Niemiec Schumacher. Na pierwszym miejscu zatem jest Luksemburczyk Kim Kirchen z amerykańskiej grupy Columbia, wyprzedza właśnie wspomnianego Australijczyka Evansa. Natomiast jeśli chodzi o Polaka Schmidta, nie dużo stracił, 41 sekund na tym etapie, był 36, a w ogólnej klasyfikacji 73. To były wiadomości wieczorne RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Poranne gazety przejrzał Piotr Kamiński, a Le Monde przeczytała Anna Bernhardt. Posłuchajmy, co ciekawego będą nam komentowali.
Nagłówka dzisiejszej Libération przetłumaczyć z sensem niepodobna, gdyż jest to gra słów z odniesieniem do językowej gafy, jaką w czasie kampanii wyborczej popełniła pani Ségolène Royal. Tym samym wyjaśniliśmy państwu przynajmniej, że lewicowy dziennik zajmuje się dzisiaj byłą socjalistyczną kandydatką, a czyni to we właściwym sobie ironicznym tonie. To zresztą ulubiona opozycjonistka władzy, jak pisze lewicowy dziennik, zapewniając, że pani Royal stanowi większe zagrożenie dla własnej partii niż dla Sarkozy'ego. By pośpiesznie nakreślić kontekst, powiedzmy, że od paru dni Ségolène mnoży przeróżne gafy. Najpierw psuje nastrój po uwolnieniu Ingrid Betancourt, mówiąc może i słusznie, ale w niewłaściwym momencie, że Sarkozy nic tu nie zwojował, a zaraz potem zapewnia, że tajemnicze włamanie do jej mieszkania nie jest przypadkiem, lecz jawnym dowodem na złowieszczą działalność klanu Sarkozy'ego. Laurent Geoffrin, dyrektor Libération, nie znajduje nic na jej usprawiedliwienie, przypominając, że nie ma najmniejszej nawet poszlaki wskazującej na udział aparatu władzy w owym włamaniu. Włamanie jest tysiące, a nikt nie posądza o nie przecież prezydenta, pisze we wstępniaku Geoffrin. Skąd się wzięła ta sensacyjna hipoteza? Nie wiadomo. Wymowne jest tu zresztą milczenie stronników pani Royal, a jeszcze bardziej bezradne i niezdarne kontrataki niektórych socjalistów solidarnych z obowiązku. Wiadomo, że opozycja jest od tego, żeby oponować, ale czy naprawdę braki innych tematów? Pyta Geoffrin, sugerując nieledwie między wierszami, że takie pleple Segogate miałoby zagłuszyć znacznie poważniejsze kwestie, takie jak niezawisłość środków przekazu, likwidacja 35-godzinnego tygodnia pracy czy antystrajkowe złośliwości prezydenta. Ségolène agentem reżimu? Tego Geoffrin nie pisze, ale z całego materiału na 3 strony Libération wynika, że dziennikowi wiele nie brakuje, by coś takiego pomyśleć. Le Figaro omawia reakcję Miedwiedziewa na podpisanie pierwszego porozumienia w kwestii tarczy antyrakietowej, przypominając, że odkąd Biały Dom przewiduje instalację pocisków w Polsce i radarów w Czechach, by przeciwstawić się irańskiemu zagrożeniu, Moskwa zwalcza ten projekt ze wszystkich sił. Jak to przypomniało wczoraj rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zbliżenie elementów amerykańskiego potencjału strategicznego do granic Rosji uważane jest za bezpośrednie zagrożenie dla rosyjskiego systemu obrony. Wprawdzie Miedwiediew nie sprecyzował, jakie środki odwetowe zastosuje Moskwa, Le Figaro przypomina jednak, że w roku ubiegłym Putin wspomniał o skierowaniu swych rakiet na Polskę, Czechy i Ukrainę oraz o instalacji nowych wyrzutni w enklawie Kaliningradu. Stanowczość Miedwiediewa nie powinna więc zaskoczyć nikogo, kto pamięta, w jaki sposób Putin scharakteryzował swego następcę jako nacjonalistę w najlepszym sensie słowa. I jakby brakowało nam jeszcze powodów do niepokoju, Les Echos straszą od razu na pierwszej stronie. Wszystkie wielkie firmy informatyczne zaangażowane w funkcjonowanie światowej sieci, Microsoft, Sun, Cisco i tak dalej, prowadziły od pół roku tajną operację mającą zatkać straszną wyrwę w bezpieczeństwie internetowym, którędy mogli się wedrzeć piraci. Ujawniono to dopiero przedwczoraj. Dziura odkryta przypadkiem pozwoliłaby na przykład specjalistom od tak zwanego phishingu, czyli wykradania podstępem danych osobistych i bankowych, zgarnąć prawdziwe żniwo. Alarm rozpętał Kamiński. Dziwnego to dzieje. Świetna rodzina, o czym nie muszę Państwa przekonywać. Dokładnie zaś Dan Kamiński, światowej sławy ekspert w tej dziedzinie. Wszyscy specy zebrali się u Billa Gatesa w Redmond i zmajstrowali serię programów cerujących dziurę. Rozesłali je po całym świecie, po czym dopiero ujawnili sprawę. Tym razem się udało, ale nikt się przecież nie łudzi, że to ostatni taki alert światowy. Les Echos informują o raporcie francuskiego Senatu wskazującym na pilną konieczność zabezpieczeń w tej dziedzinie. Raport cytuje na przykład masowy atak na rządowe stronnice w Estonii w zeszłym roku. Francja zaś ma w tej mierze wielkie opóźnienia i pancerze internetowe są ponoć 5-krotnie słabsze od narzędzi, jakimi dysponują jej partnerzy, co przecież oznacza, że owi partnerzy także nie mają się dużo lepiej, gdyż siłę pancerza mierzy się siłą jego najsłabszego punktu. A skoro wszyscy siedzimy w jednej zbroi, użytkowników internetu jest dzisiaj na świecie bagatelka, około 1,5 biliona, to znaczy, przypominamy nielicznym, którym jakimś cudem udało się oblać zarówno polską, jak i francuską maturę, 1,5 tysiąca miliardów. Dziura, którą znalazł Dan Kamiński, siedziała w samym sercu systemu, tam, gdzie tkwi główny zawiadowca stacji kierujący wszechświatowym ruchem. Gdyby piraci się tam wdarli, mogliby przechwytywać wszystko, kierując nas na przykład ku fałszywym stronicom bankowym zamiast prawdziwych. Robią to i teraz. W samej Francji zamknięto w zeszłym roku 1500 takich przestępczych witryn. By się jednak przeciwko temu uzbroić, wystarczy nieco ostrożności i skupionej uwagi. Gdyby się było popruło, nie byłoby ratunku. Oczko złapano w porę, co, jak piszą Les Echos, dowodzi zarówno rosnącej dojrzałości systemu, co rosnącej równolegle, wedle zasady kuli i pancerza, jego wrażliwości. Jak podkreśla jeden z francuskich ekspertów, dziury całkiem zacerować nie sposób, gdyż jest strukturalna. Pozostaje więc gruntowna przebudowa struktury wesołej zabawy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
imbroglio Paryża i Pekinu. Tym słowem oznaczającym po polsku po prostu galimatias, Le Monde określa obecne stosunki między Francją i Chinami. Dziennik w skrócie przypomina kronikę ostatnich wypadków. Deklarację złożono w marcu przez prezydenta Sarkozy'ego po wypadkach w Tybecie, że decyzją o udziale w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich uzależnia od podjęcia dialogu z reprezentantami Dalai Lamy, burzliwe protesty w Paryżu, gdy był tu znicz olimpijski i reperkusje w Chinach, aż po ostatni szczyt G8 w Japonii, podczas którego prezydent Francji po rozmowie z chińskim przywódcą oświadczył, że przybędzie do Pekinu na otwarcie igrzysk. Wydawało się, że kryzys został zażegnany, gdyby nie oświadczenie Pałacu Elizyjskiego, że Nicolas Sarkozy ma nadal zamiar przyjąć Dalai Lamę, gdy ten będzie w sierpniu w Paryżu. Na to oświadczenie zareagował natychmiast chiński ambasador, grożąc poważnymi konsekwencjami, po czym został wezwany na dywanik do Quai d'Orsay, by wyjaśnić, o co chodzi. Ta pulka elizejska, raz łagodna, a raz twarda wobec Chin, sprawia wrażenie, że Francja ulega naciskom azjatyckiego tygrysa. Nicolas Sarkozy kiepsko zagrał z Chinami, czytamy w artykule wstępnym w Le Monde. Zaraz po wypadkach w Tybecie milczał, podczas gdy jego koledzy europejscy protestowali. Później, by naprawić błąd, zagroził bojkotem. Teraz w Japonii zapowiedział, że pojedzie na otwarcie igrzysk. Rezultat: prezydent Francji dał Chinom satysfakcję, sprawiając wrażenie, że ugiął się pod presją. Tłumaczenia, że Chińczycy przecież podjęli dialog z Tybetańczykami, nic nie dadzą, bo Francuzi biorący stronę słabszych przeciwko silnym wiedzą doskonale, że te rozmowy są w impasie. Prezydent Republiki przegrał też z Chińczykami, którzy umieli wykorzystać wahania i niekonsekwencje Francji, którą nazywają tygrysem z papieru, i pogróżki ambasadora po zapowiedzi spotkania z Dalai Lamą dobitnie o tym świadczą. I w końcu prezydent Republiki dał dowód wyjątkowej naiwności. Jeżeli wierzył, że Francja może cokolwiek zaważyć na stosunkach Chin z szefem rządu tybetańskiego na wygnaniu. Sprawa niepodległości Tybetu jest tak drażliwa dla Pekinu, że wszelkie naciski z zewnątrz są natychmiast odrzucane z odrazą. Co nie oznacza, że należy poniechać tych nacisków. Należy być jednak skutecznym i konsekwentnym. A tych dwóch rzeczy zabrakło panu Sarkozemu, podkreśla dziennik Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Czwartkowe wystąpienie prezydenta Sarkozy'ego w Parlamencie Europejskim nie było dla nikogo zaskoczeniem. Potwierdził swe dotychczasowe linie polityczne, nie wprowadzając niepokoju do umysłów wybierających się na dwumiesięczne wakacje deputowanych. Wiele uwagi poświęcił nękającym obecnie Unię problemom instytucjonalnym, w szczególności kwestii traktatu konstytucyjnego.
Powiedziałem przed wyborami, że nie zorganizuję referendum we Francji. Powiedziałem to w duchu demokracji, bo to był wybór, który mógł mieć poważne znaczenia. Nie żałuję tego wyboru. Jestem głęboko przekonany, że kwestie instytucjonalne, zasady funkcjonowania Europy powinny być rozwiązywane przez parlamentarzystów, a nie w drodze referendum. To wybór polityczny, za który przyjmuję odpowiedzialność.
Są l'affaire des parlementaires plutôt que l'affaire du référendum. C'est un choix politique que j'assume.
To wybór polityczny, za który przyjmuję odpowiedzialność i którego dokonałem przed wyborami. To wybór całkowicie demokratyczny. Stoi teraz przed nami problem irlandzkiego nie. Z pewnością nie należy do Francuza osądzanie tego wyboru, bo wcześniej było nie holenderskie i nie francuskie. Pojadę więc 21 w moją pierwszą podróż w charakterze przewodniczącego Rady do Irlandii, aby słuchać, aby rozmawiać, aby spróbować znaleźć rozwiązania. Prezydencja francuska zaproponuje metody i, mam nadzieję, konkretne rozwiązania w porozumieniu z rządem irlandzkim w październiku albo w grudniu.
Pozostałe poruszone przez prezydenta Sarkozy'ego tematy to przede wszystkim energia, zmiany klimatyczne, imigracja, polityka obronna, rolnictwo. Jednym słowem, Europa ma być pod francuskimi rządami prężna, dynamiczna i ma stawić czoło wielu problemom. Ma być jedną wielką rodziną połączoną trwałymi więzami.
J'entends ici ou là dans les débats européens.
Słyszę tu i ówdzie w debatach europejskich stwierdzenie. To nieważne, niech będzie Europa dwóch prędkości. Być może kiedyś niestety będziemy musieli zaakceptować Europę dwóch prędkości, ale to może być tylko ostateczne rozwiązanie. Europa drogo zapłaciła za to, że była podzielona haniebnym murem, drogo zapłaciła za dyktaturę narzuconą 80 milionom Europejczyków. Zastanówmy się, zanim pozostawimy jakieś państwa z tyłu. W czasie negocjacji dotyczących traktatu lizbońskiego w Brukseli Francja walczyła o to, żeby Polska miała należne jej miejsce w traktacie lizbońskim.
La négociation du traité de Lisbonne à Bruxelles. La France s'est battue pour que la Pologne ait toute sa place dans le traité de Lisbonne.
Jak mogliśmy powiedzieć 38 milionom Polaków, że o wiele łatwiej było pokonać dyktaturę, którą znosili, spod której się wyzwolili dzięki tak wartościowym ludziom jak Lech Wałęsa, jak Jan Paweł II, niż pozostać w Europie? Rodzina to 27. Nie możemy nikogo zostawić w tyle. Musimy wszystkich włączyć do europejskiej rodziny. W tym duchu w każdym razie działać będzie prezydencja francuska.
Ta rodzina musi jednak mieć trwałą i mocną bazę, a bazą tą, zdaniem prezydenta Francji, powinien być traktat lizboński albo traktat nicejski. Prezydent Francji podkreślił, że jednym z głównych priorytetów instytucji europejskich powinno być pokazanie Europejczykom, że Europa może ich ochraniać, ale nie popadać w protekcjonizm, który jest zjawiskiem niebezpiecznym. Ta ochrona przejawiać się będzie szczególnie w kilku dziedzinach. Pierwsza to energia i klimat. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może uniknąć katastrofy, powiedział prezydent Francji, podkreślając, że jeśli my sami, Europejczycy, nie poczynimy postępów w tej dziedzinie, nie będziemy mogli wywierać nacisków na innych, na Chiny, na Indie, na Stany Zjednoczone i na kraje rozwijające się. Jest więc bardzo ważne, aby za prezydencji francuskiej został przyjęty pakiet Energia i Klimat złożony przez Komisję. Drugi poważny problem to imigracja. Prezydent Sarkozy podkreślił, że otworzył francuski rynek pracy dla wszystkich państw europejskich, przypomniał o strefie Schengen, którą objęte są 23 państwa spośród 27 należących do Unii. W tym kontekście jednak, zdaniem francuskiego prezydenta, konieczne jest opracowanie wspólnej polityki imigracyjnej, przyjęcie Europejskiego Paktu w sprawie imigracji. Trzecia ważna kwestia to obrona europejska. Tylko Europa posiadająca odpowiednie środki będzie potęgą polityczną, czego mieliśmy dowód w przypadku na przykład Kosowa. I wspólna europejska obrona nie ma być konkurencją dla NATO, to mają być dwa organizmy współistniejące. I wreszcie polityka rolna. Czy rozsądne jest ograniczanie produkcji rolnej w Europie, kiedy nigdy jeszcze na świecie nie było tyle głodu, co teraz? Pyta Nicolas Sarkozy. Drugi poważny problem to bezpieczeństwo żywnościowe. Jaki sens ma narzucanie własnym producentom surowych ograniczeń i warunków, jeśli jednocześnie importuje się mięso z Europy, które tam dociera z różnych zakątków świata i z niewiadomych źródeł? Innym priorytetem francuskiej prezydencji będą szeroko pojęte sprawy społeczne. Prezydent Sarkozy zapowiedział, że ma zamiar zajmować się również sprawami, które chociaż nie dotyczą wszystkich, są jednak bardzo ważne, takimi na przykład jak choroba Alzheimera. Francja chciałaby zorganizować wielką międzynarodową konferencję z udziałem najlepszych specjalistów, którzy podzieliliby się doświadczeniami w poszukiwaniu sposobów pokonania tej choroby.
RFI, Radio France Internationale. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
To niecodzienny przypadek, by komisarzem wystawy był architekt, projektant budynku, w którym znajduje się ta wystawa. A jeszcze rzadszy, kiedy w dodatku owego architekta łączyła przyjaźń z artystą, którego dzieła są wystawiane. Mało tego, 24 lata temu Fundacja Cartiera, której siedzibą jest budynek, rozpoczęła swą działalność od wystawy dzieł artysty, o którym mowa. Jest nim zmarły 10 lat temu słynny rzeźbiarz César. Architektem zaś i komisarzem wystawy jest nie mniej dzisiaj słynny Jean Nouvel. Jean Nouvel miał więc okazję do sprawdzenia, poniekąd na własnej skórze, funkcjonalności zaprojektowanych przez się przestrzeni. Uczynił to z wielkim zapałem, bądź co bądź po realizacji Muzeum Branly wystawiennictwo nie ma dla niego tajemnic. Korzystając zaś z pełnej wiedzy o twórczości Cezara i mając w pamięci wspólne z nim ciągnące się nocami dyskusje o sztuce, jej technikach, znaczeniu umiejętności warsztatowych, postanowił tę retrospektywę zorganizować nie chronologicznie, lecz tematycznie. W podziemnych salach Jean Nouvel umieścił kompresję, czyli zgniatane prasą hydrauliczną w kostkę karoserie samochodowe, zestawiając najstarsze z 1960 roku z ostatnimi, czyli tak zwaną suitą mediolańską, wśród innych pokazujących rozmaite próby i warianty. Wbrew pierwszemu wrażeniu, jakie sprawiają kompresje, César wcale nie powierzał maszynie decydującej roli, lecz starannie dobierał materiał, elementy materii do sprasowania, decydował o jego sposobie, o barwach. Długo stawiał sobie pytanie, wspomina Jean Nouvel, czy to, co wytwarza, nie uciekając się do swych umiejętności rzeźbiarskich, jest jeszcze sztuką. Swoistą przeciwwagą dla kompresji są ekspansje, czyli rzeźby wykonywane od 1967 roku z pianki poliuretanowej. César wypracował własną technikę, pozwalającą mu kontrolować pozornie nieokiełznany proces wybulwiania się tych ogromnych form, interweniować w tempo stygnięcia, kształtować kierunek spływu masy, narzucać jej barwę jeszcze przed ostatecznym wygładzeniem i wylakierowaniem. Inną grupą są fer, żelaza i zwierzęta imaginacyjne, czyli dzieła wykonywane od 1949 roku w metalu poprzez spawanie. Przez niemal 20 lat César wyprodukował w ten sposób około 300 obiektów antropomorficznych, zoomorficznych lub abstrakcyjnych, wykorzystując odpady przemysłowe, gwinty, blachy, pręty i poddając się do pewnego stopnia logice materiału. Jeszcze inną, obszernie reprezentowaną na wystawie grupą są empreintes humaines, czyli odciski ludzkie. Swą szeroką sławę César zawdzięcza im na równi z kompresjami. Jego słynny kciuk istnieje w niezliczonych wersjach i formatach od kilku centymetrów po kilkanaście metrów. Prócz kciuka motywem bywa ręka, stopa i hybrydy, dłoń, pięść, a także samostojąca, by tak rzec, kobieca pierś. César wyznał kiedyś, że kciuk fascynował go dlatego, że kciukiem właśnie rzymski Cezar decydował o łasce lub dobiciu gladiatora. Po czym dodawał, że dodatkowym czynnikiem była nigdy nieustająca dostępność modela. Parterowe sale wystawowe Fundacji Cartiera dzielą od ogrodu tylko szklane ściany. Toteż eksponaty we wnętrzu współgrają z innymi rozmieszczonymi w ogrodzie. Wśród tych ostatnich rekonstytucja instalacji Cezara wykonanej na targi w Bazylei w roku 1996, czyli pięciu zgniecionych bloków papieru zatytułowanych Miesiąc lektury Bazylejczyków i ważących 960 ton. Ten podwójny hołd Fundacji Cartiera i Jean Nouvela w dziesięciolecie śmierci artysty ukazuje twórczość Cezara jako serię gestów nowatorskich, zakorzenionych jednak w praktyce rzeźbiarskiej, bo przetrawionych przez refleksję o relacji formy i warsztatowych wyzwań. Według Jean Nouvela cała sztuka XX wieku to bitwa o apropriację, zawłaszczenie przez artystę pola formalnego, aż po moment, kiedy artysta może powiedzieć: tutaj to ja. Z tego punktu widzenia César dokonał poprzez kompresję, ekspansję i odciski trzech kolejnych aktów takiej apropriacji.
RFI. RFI.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Wyobraźmy sobie miasto, w którym żyje 800 tysięcy ludzi, małych, dużych, starych i młodych. Miasto leży w centrum kraju, który położony jest w samym sercu Europy i do tego miasta nie ma jak dojechać. Owszem, koniem i wołami da się dotrzeć. Jednocześnie miasto to chce uchodzić za centrum kultury, za miejsce, w którym wiele się dzieje, ma swoje ambicje europejskie. Spróbujmy tam wybrać się z Paryża z notatnikiem w ręku. Łódź zawsze uchodziła za brzydki wyprysk na mapie Polski, a i w tej chwili w przewodnikach, jak który o Łodzi wspomni, to w kontekście Nieborowa. To złe miasto, jak pisał o nim Zygmunt Bartkiewicz, nie miało w historii szczęścia do dobrej pasy ani prasy. Ziemia obiecana nie jest również najbardziej zachęcającym folderem promującym Łódź, która wewnętrznym rozdarciem przypomina doktora Jekylla i Mr. Hyde'a. Z jednej strony filmówka, wspaniała architektura przemysłowa XIX wieku, która już zaczyna pukać do drzwi katalogów zabytków. Instytut Europejski, festiwale, imprezy mające europejski wydźwięk. A z drugiej strony polityka łódzkich władz, które świętej pamięci Grzegorza Palki, tragicznie zmarłego w wypadku prezydenta Łodzi, nie miały żadnej spójnej wizji rozwoju miasta. Ani chłopcy SLD-owcy od Millera, ani ludzie obecnego prezydenta, który w drugiej kadencji więcej uwagi poświęca przebieraniu się na Trzech Króli niż potrzebom miasta. Łódź jest jak wyspa i jak na wyspę przystało, ma świetne połączenia z prawdziwymi w geograficznym sensie wyspami, z Wielką Brytanią i z Irlandią. Od reszty Europy odcięta jest jak buszem, strefą trudno do przebrnięcia. Spróbujmy się tam dostać z Paryża. Przez pół roku do Łodzi latał Central Wings, wprawdzie z odległego Beauvais, ale zawsze to bliżej stąd do Paryża niż z Łodzi do Warszawy. Ale Central Wings się zbiesił. Wiceprezydent Łodzi przy okazji Dni Łodzi w Paryżu, kiedy to zachęcano Francuzów, by inwestowali nad Łódką i Bałtką, z dumą mówił, że teraz jego miasto jest orzut kamieniem od Paryża, bo ma bezpośrednie połączenie lotnicze. Tak było. Central Wings wywinął kozła, władze na to ani mru-mru, nikt nic nie zrobił, palcem nie kiwnął. Który francuski biznesmen będzie chciał spędzić czarujące 3 godziny w pociągu z Warszawy do Łodzi, aby móc się na miejscu rozejrzeć, gdzie można by tam zainwestować w mieście Tuwima i Rubinsteina? Z Paryża trzeba się wbić w niewygodny, bo skonstruowany dla niskopiennych krasnoludków autokar, żeby dojechać na lotnisko w Beauvais. Faktem jest, że to, co tam zastaniemy, jest mieszanką pastwiska dla owiec i lotniska dla szybowców. Ale z Paryża jedzie się tam jednak autostradą, dlatego podróż nie trwa tak upiornie długo. I teraz co dalej? Lećmy do Katowic. No świetnie. Jeśli w samolocie spotkaliśmy znajomych, to podrzucą nas do Częstochowy. Tam trzeba jednak zostać na noc, bo pierwszy rozklekotany PKS do Łodzi jest o 6 rano. Noc w hotelu przy dworcu w starym gmaszysku, pamiętającym czasy wszechobecnego PRL-u, naprzeciwko widzianych przez okno budek z kawą, zapiekankami i wietnamskimi przysmakami, to folklor całą gębą. W Katowicach można skorzystać z propozycji uroczej panienki na lotnisku i za jedyne 500 polskich złotych, czyli około 150 euro, weźmiesz taksówkę. Pogoda dla bogaczy, Jarwin Show, kłaniają się. Lećmy do Warszawy. Przylot o 23:00, ta sama Polka. Żadnej koordynacji między liniami lotniczymi a firmami transportowymi. Raz mi się udało. Jechałem busikiem. Teraz tego połączenia już nie ma. Brakuje tylko Okudżawy, aby pięknie i smętnie to ujął w rodzaju, że po Moskwie nie suną już sanie. I co dalej? Ano, następnego dnia jest pociąg z dworca centralnego. Niech żyje PKP. Po 3 latach remontów mordęgę dostanie się dzięki kolejom żelaznym ze stolicy do Łodzi skrócono do 1,5 godziny. Pomyśleć, że przed II wojną światową Lux Torpeda załatwiała to w niecałą godzinę, a w latach 60. i 70. też w 1,5 godziny można było się dostać z pierwszego do drugiego miasta. Faktem jest, teraz podróżuje się luksusowo. Wagony wygodniejsze niż we francuskich TGV, bo jest miejsce na kolana. Nazwy stacji zapowiada świetnie znany z radia speaker. Na wyświetlanej tablicy można sprawdzać, jak szybko pociąg jedzie. 30, 60, 80... 30 km na godzinę. Nie może wszystko być idealne od początku, komentuje łodzianka, matka trojga dzieci wracających z wypadu do Warszawy. I oto Łódź. Czarujące miasto, jakie fabryki, jacy mili ludzie. A w nocy to w ogóle cała Łódź tętni życiem. Usłyszałem od Włocha i Francuza na stałe mieszkających w Luksemburgu, którzy dzielili się swoimi uwagami z pobytu w Łodzi w autokarze z Beauvais do Paryża. Tylko te odległości, z Warszawy do Łodzi, dodawali. Odległość nie jest taka znowu porażająca, raptem 140 km, ale żeby ją pokonać, trzeba czasu i cierpliwości. W piątek musi pan liczyć 4 godziny, bo korki są straszliwe, lojalnie ostrzega na dworcu fabrycznym panienka z biura sprzedaży biletów na autokary wiozące prosto na lotnisko Okęcie. 140 km w 4 godziny. Czy zatem jest sens tłuc się tyle czasu, aby dostać się nad Łódkę i Bałtkę? Piotrkowska i nowoczesne centrum starej fabryce poznańskiego, czyli manufaktura, stały się obowiązkowymi punktami na mapie zwiedzania Łodzi i okolic. Jest i Księży Młyn, imponujący kompleks FAMU, domów, jakie fabrykanci budowali dla swoich robotników. Jest i Aleja Gwiazd i puby, które przyciągają warszawiaków, co nie dziwi, bo ich miasto na liście najnudniejszych stolic Europy wyprzedza tylko Brukselę. Na świecie Łódź jest znana dzięki festiwalowi Camera Image, dzięki przypominającej o wielokulturowych korzeniach tego miasta imprezie pod nazwą Festiwal Czterech Kultur. A region łódzki dzięki coraz bardziej popularnym imprezom związanym z europejskim świętem bursztynu, obchodzonym w pobliskim Wieluniu. To fantastyczny pomysł, który nie tylko promuje region, ale także dzięki odwołaniu się do szlaku bursztynowego przypomina, że łączył on kiedyś 11 współczesnych państw europejskich. Większość z nich jest w Unii, inne jak Chorwacja czy Ukraina z lepszym lub gorszym skutkiem stukają do unijnych bram. David Lynch zamierza w Łodzi uruchomić swoje studio filmowe Hollywood, Bollywood, Lodzywood, a z drugiej strony Łódź rozkopana do nieprzytomności. Od dawna były plany puszczenia szybkiej linii tramwajowej w formie obwodnicy, tak jak to jest w Paryżu, na tak zwanych bulwarach marszałków. A w Łodzi władze wpadły na pomysł, żeby ta linia pędziła przez środek miasta. Pomysł rodem z końca XIX wieku. Jednocześnie rozkopuje się miasto w wielu miejscach. Jazda po Łodzi samochodem jest zajęciem dla masochisty. O to, by w Łodzi odbywało się Euro 2012, nikt nie pomyślał przepuścić między palcami taką okazję. Teraz Łódź stara się o przyznanie jej tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. W Tuluzie, która ubiega się o to samo w 2013, dowiedziałem się, że ma duże szanse na pokonanie polskich rywali. Wszystko pięknie, tylko jak tam się dostać, skoro nawet jadąc autostradą od Poznania, nazwa drugiego miasta w Polsce pojawia się dopiero tuż przed Rogatkami. Wcześniej ani widu, ani słychu o Łodzi. Jak mają do niej trafić turyści zmotoryzowani? Na Etiudzie w Warszawie, gdzie lądują tanie linie, dzieją się dantejskie sceny. Ludzie trzymani są w tasiemcowych kolejkach w warunkach urągających ludzkiej godności, przypominających o orwellowskich słowach, że wszystkie zwierzęta są równe, ale jedne równiejsze od innych. A nasz kierowca autokaru jadącego na Okęcie okazał się mistrzem świata. W Łodzi pojechał skrótami, bocznymi drogami i wkrótce wywiózł nas pod Brzeziny. A tam? Oczom nie wierzę. Wielbłąd leży monotonnie, acz systematycznie rusza żuchwą. Jego właściciel to dopiero wizjoner. Jak się dostać do Łodzi? No jasne jak. Wielbłądem. I love Paris in the springtime.
RFI, Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Nowym nieśmiertelnym, czyli członkiem Akademii Francuskiej, został zajmujący fotel pisarza Henri Troya Jean-Christophe Ruffin, lekarz, humanista, dyplomata i pisarz, laureat Nagrody Goncourtów za rok 2001. Jean-Christophe Ruffin, pełniący obecnie funkcję ambasadora Francji w Senegalu, jest lekarzem neurologiem z wykształcenia. Jako lekarz pełnił wiele misji humanitarnych w Erytrei, Afganistanie, Ruandzie i na Bałkanach. I pierwsze swe eseje poświęcił geopolityce i organizacjom humanitarnym, pisząc m.in. o paradoksach akcji na rzecz krajów trzeciego świata, która niosąc pomoc ludności, wbrew swojej woli, przyczynia się do utwierdzania dyktatorów. W 1977 roku Jean-Christophe Ruffin napisał swą pierwszą powieść, Abyssyńczyk, za którą otrzymał Nagrodę Goncourtów dla debiutu powieściowego. 5 lat potem został ponownie laureatem tego najbardziej prestiżowego francuskiego wyróżnienia literackiego za Brazylijską Czerwień. Jego 7 powieści wpisuje się w linię wytyczoną przez wielkich reporterów, powieściopisarzy Alberta Londra, Josepha Kessela i Henri Manfreda. Posłuchajmy, co Jean-Christophe Christophe Ruffin mówił o swej nowej roli w Akademii Francuskiej.
To dla mnie nowy start. Nie jest to wcale konsekracja czy koniec kariery. To rodzaj przedłużenia tego, co robiłem dotychczas. Akademia Francuska jest miejscem promieniowania kultury francuskiej. Ma ogromną renomę za granicą. W wielu krajach, w których pracowałem, jest to instytucja znana i szanowana. Dla mnie jest to więc nowy sposób na istnienie za granicą i nowy instrument kontynuowania mojej akcji. Składając kandydaturę do Akademii Francuskiej, obiecałem, że w wypadku, jeśli zostanę wybrany, to będę bardzo skrupulatnie brał udział we wszystkich pracach Akademii. Nie oznacza to jednak wcale, że trzeba być na terenie Akademii cały czas. Eric Orsena czy Jean-François Deniau to przecież przykłady akademików podróżników. Myślę, że trzeba pogodzić różne rzeczy i że będę mógł kontynuować podróże, chociaż może nie tak daleko, jak w tej chwili.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. j'aurais jamais dû le quitter les yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume, en levant le front.
W lecie najbardziej odwiedzanymi miejscami w Paryżu są oczywiście parki i ogrody. Oprócz tych najsłynniejszych, Tuileries, Monceau, Lasku Bulońskiego i Lasku Vincennes, istnieje wiele bardzo oryginalnych ogrodów, ogródków, parków i parczków, rzadziej odwiedzanych i mniej popularnych, ale także bardzo ciekawych i godnych poznania. W siódmej dzielnicy Paryża, tuż obok seminarium księży misjonarzy, znajduje się ogród, w którym rośnie jedna z najrzadszych odmian róż. Rosa Sulejana, przywieziona z Tybetu w XIX wieku. Księża są bardzo dumni ze swego skarbu i z największą pieczołowitością dbają o ogród założony w 1663 roku, który pełen jest także bambusów, paproci i rozmaitych kwiatów, pamiątek z dalekich misjonarskich podróży. Paryżanie doskonale znają ogród luksemburski, jego klomby, fontannę, korty tenisowe, tereny zabaw dziecięcych. Nie zawsze jednak wiedzą, że w parku tym znajduje się sad rozłożony na 2000 m², na którym posadzonych jest 360 rodzajów jabłek, 270 odmian gruszek oraz winorośle. Sad założony został w 1809 roku przez Napoleona na terenie dawnego ogrodu Kartuzów. Uprawiane są w nim najstarsze odmiany drzew owocowych, takie jak na przykład miniaturowa gruszka Setangueul, znana już w 80 roku przed Chrystusem. Amatorzy jabłek przychodzą do ogrodu luksemburskiego po to, by podziwiać rzadkie odmiany Renet i białe Calville. Produkcja tego żywego muzeum, która wcale nie jest mała, bo wynosi prawie 2 tony rocznie, trafia w części na stoły Senatu, którego siedziba znajduje się w obrębie ogrodu, a w części do organizacji charytatywnych w 6 dzielnicy Paryża. W 90. wielką atrakcją Paryża była powstająca wtedy nowa Biblioteka Narodowa. W centrum wysokich budynków posadzono w 95. roku plantację mającą przypominać lasy Fontainebleau, bogatą w 150 25-metrowych sosen oraz dęby, graby i brzozy. Do czytelni znajdujących się na poziomie lasu dostęp mają jedynie naukowcy. Oni także mogą odbywać spacery korytarzem opasającym park. Pozostali czytelnicy muszą się zawalać widokami z wyższych pięter. Niewielu spacerowiczów, głównie farmaceuci i garstka wtajemniczonych, przychodzi do ogrodu botanicznego Wydziału Farmacji w 6 dzielnicy Paryża. Chociaż na 4000 m² jego grządek i szklarni rośnie wiele cudownych ziół używanych w lecznictwie i kosmetyce, a także kilkanaście trujących odmian, które należy trzymać pod kloszem. I na zakończenie spaceru po paryskich parkach zajrzyjmy jeszcze na podnóże Montmartre, gdzie mieści się ogród Saint-Vincent, w którym od wielu lat nie przeprowadza się żadnych prac ogrodniczych. Chodzi bowiem o to, by dzieci szkolne przychodzące tutaj na lekcje przyrody zobaczyły, jak wygląda natura w stanie dzikim. W parku Saint-Vincent dowiedzieć się można, że z soków jawora robi się doskonałe piwo, że ziele jaskółcze leczy wrzody, a kora krzewu bzu jest doskonałym lekarstwem na gorączkę. Dzieci za tym ogrodem przepadają także dlatego, że w tamtejszym stawie łowić można kijanki.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant thank you,
very much, Monsieur Twenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont Monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distraction, maman, dans ce jardin extraordinaire. Je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand prêtre, mais nous préférions Artémise et moi.
RFI.
RFI.
R.
R.
S. S. I.
RFI.
Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Zespół Zubop Gambia gościł u nas tydzień temu, ale nie mogliśmy się zadowolić jednym tylko kawałkiem muzycznym. Płyta Zubop Gambia Recorded Live at Ronnie Scott's to dla mnie wielkie odkrycie i z radością się nim z Państwem dzielę. Zubop Gambia to zbitka dwóch grup muzyków, artystów grających w Londynie jako zespół Zubop i dwóch muzyków zachodnioafrykańskich, są to Mosi Konde i Ndziega Sonia. Krążek, którego dziś słuchamy, nagrany został na żywo podczas angielskiego tournée zespołu w roku 2003. Większość nagrań pochodzi z koncertów w londyńskim klubie Ronniego Scotta, stąd tytuł płyty. Autorem kompozycji Zubopa jest Philip Clouds, który odpowiedział bardzo przyjaźnie na nasze pytania. Gra na pianinie i keyboardach, urodził się w Cape Town w południowej Afryce. Do Anglii przyjechał jako mały chłopiec, ale afrykańskie korzenie pozostały źródłem jego artystycznych inspiracji. Philip Clouds studiował jazz w renomowanej Guildhall School of Music, współpracował z London Contemporary Dance Theatre i grał z londyńskimi orkiestrami salsy. Zubop mu nie wystarcza, bo założył własny zespół jazzowy Philip Clouds Trio, z którym występuje regularnie, a z Chrisem Highem założył ostatnio klezmerską grupę Klezmania. Następny utwór z płyty Zubop Gambia, Made Jewel Day. To perkusista zespołu życzę też swego głosu. Do Zubopu przystał w roku 2000 i od tego czasu regularnie z nim współpracuje. Jego muzyczne korzenie to mandinka, zachodnioafrykański styl muzyczny wywodzący się z ustnej tradycji ludu o tej samej nazwie zamieszkującego starożytne imperium Mali. Dziś ludy mandinka można spotkać jako etniczne grupy w niemal wszystkich krajach zachodniej Afryki, głównie w Senegalu, Gambii, Gwinei, Mali, Gwinei, Bissau, jak również w Burkina Faso, Sierra Leone, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Liberii. Mossi Konde współpracuje z Zubopem od listopada 2004 roku. Gra na korze, balafonie, dżembe i elektrycznej gitarze, ale również śpiewa i komponuje. Urodził się w stolicy Gwinei, Konakry. Rodzina ze strony matki to znany ród griot muzyków i poetów. Pozostali członkowie zespołu to równie wytrawni muzycy. Will Amblis, trąbka, puzon, Duncan Noble, gitara basowa. Jedyny Amerykanin w zespole, John Peter, saksofon tenorowy. klarnet, perkusja, keyboardy, śpiew i Sean Randall, bębny. Na płycie dołączyli do nich John Blackwell, Juldae Camara, autor większości kompozycji, i Ricky Edwards. Życzymy im wielu takich krążków jak słuchany dzisiaj Zubob Gambia, recorded live at Ronnie Scott's.
I tak oto nasza audycja powoli dobiega końca. Dziękujemy Państwu serdecznie za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy jutro tej samej porze. Życzymy miłego, udanego i spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.